Komisji Kontroli Publicznej. Porządek dzisiejszego posiedzenia jest następujący. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych, omówienie informacji o przygotowaniu do realizacji zadań ze środków unijnych na lata 2017-2020 z uwzględnieniem jednostek podległych oraz spółek oraz sprawy bieżące. Proponuję przejść do projektu uchwały 1A przez 2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu targowisk miejskich przy ulicy Miasta Opik i ulicy Grodzieckiej w Czeladzi. Myślę, że Państwo radni zapoznaliście się z tym regulaminem. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania?
Czy on jest całkiem nowy, czy nie?
Dokonaliśmy poprawy wszystkich elementów, które zostały przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Wojewódzkim
zakwestionowane.
Więc proponuję przejść do głosowania.
Ja chciałam jeszcze zapytać tylko przy okazji. Nie wiem, być może się mylę, być może źle pamiętam. Czy my rozmawialiśmy o tym, że z chwilą powstania tej hali przy ulicy Obi, hali dla targowiska, będzie równocześnie zlikwidowane targowisko przy ulicy Grodzieckiej? Czy takie były zamierzenia? Tak?
Tak.
No to właśnie dlatego mam pytanie.
Może
to
jednocześnie, może ten sam moment, ale możemy to już teraz
dobrze. Rozumiem. Bo w regulaminie targowisk, paragraf drugi, punkt drugi, ma informację, że targowisko przy ulicy Grodzieckiej jest czynne tam w określonych godzinach i w określonych dniach. Rozumiem, że to jest jakby...
Przyjmujemy regulamin i on obowiązuje do momentu wprowadzenia do
odpowiednia. Dobrze.
Czyli kiedy będziemy już na tych etapie...
Tak, bo to są kosmetyczne zmiany do regulaminu, które były w zeszłym roku i dostaliśmy po prostu uwagę z Urzędu Wojewódzkiego właśnie poprawek takich w zasadzie kosmetycznych prawnych.
No, tak. Dobrze, dziękuję bardzo.
Ja mówię szczerze, trochę nie w tym momencie zupełnie, ale chciałem zapytać, na jakim etapie jest kwestia hali ewentualnej, bo był ogłoszony przetarg, tak?
Mówimy o hali targowej.
Tak.
Jest to wieszone ogłoszenie.
Terminem do?
Z terminem, przepraszam, proszę mi wybaczyć, chyba 3 tygodnie od, które już biegną najprawdopodobniej. Także końcówka lutego.
Dobra. Do końca lutego otwarcie ofert, tak?
Otwarcie ofert, jeżeli płyną, oczywiście.
I rozumiem, że do czasu, nie wiem, rozpoczęcia jakichś prac budowlanych, targowiska oba działają bez zmian.
Tak, w momencie, kiedy umowę dzierżawy, już jakby po stronie inwestora będzie...
A w momencie, kiedy pierwsze targowisko, czyli na Szpitalnej, zostanie zlikwidowane, bo powiedzmy, że rozpoczną się prace, co wtedy z drugim targowiskiem, dopóki się prace nie zakończą z halą, nadal będzie funkcjonować?
Drugie targowisko funkcjonuje, tak. Złożyliśmy propozycję kupcom, którzy w tej chwili prowadzą działalność na dolnym targowisku, propozycję przeniesienia się na
ktoś ma jeszcze pytania? To przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do punktu drugiego porządku posiedzenia, czyli omówienie informacji o przygotowaniu do realizacji zadań ze środków unijnych na lata 2017-2020 z uwzględnieniem jednostek podległych. I tutaj poproszę panią kierownik o wprowadzenie.
Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie mamy podpisanej żadnej umowy na zadania ze środków unijnych, także możemy tylko tutaj mówić w tej chwili o zadaniach, na które aplikujemy o pozyskanie środków unijnych. Złożonych zostało 5 wniosków na ten moment na zadania zgodnie z planem inwestycji. Jedno z tych zadań jest już wybrane do realizacji, natomiast umowa jest dalej niepodpisana. Na tym zadaniu jest prowadzona w tej chwili kontrola Urzędu Marszałkowskiego. Zmieniły się procedury i kontrole są jeszcze prowadzone przed podpisaniem umowy. Także ta kontrola już jest 3 tydzień chyba prowadzona. I po zakończeniu kontroli dopiero będzie przygotowana umowa. Dokumenty do umowy już zostały oczywiście przekazane. 4 zadania czekają na wyniki oceny. To są 2 zadania związane z termomodernizacją urzędu i żłobka. zadanie związane z modernizacją parku Grabek i zadanie związane z modernizacją oświetlenia ulicznego gminnego. Teraz przygotowujemy, kończymy wniosek na uzbrojenie terenu kopalni Saturn. Ten wniosek będzie złożony do wtorku. Do wtorku jest termin, do ostatniego stycznia. I pracujemy nad kolejnymi dwoma wnioskami. To są wnioski na rewitalizację. Chodzi o budynek warsztatów elektrycznych z transformatorownią na terenie kopalni Saturn i budynek Rynek 22. Te dwa wnioski będą składane w ramach priorytetu związanego z rewitalizacją. Jeden do końca lutego, drugi do końca marca. Jeśli chodzi o przygotowanie samych inwestycji, to inwestycje są przygotowane. Wszystkie te inwestycje posiadają wykonaną dokumentację techniczną i pozwolenia na budowę. Więc czekamy tutaj ewentualnie na wyniki oceny. Są one wpisane do planu inwestycji, są środki finansowe zabezpieczone. Myślę, że tyle w temacie przygotowania tych zadań. Inwestorem zastępczym dla inwestycji gminnych jest MZGK lub ZPK w tych.
Tak, ja mam ze strony MZGK muszę powiedzieć, że cały czas przygotowujemy się do przeprowadzenia procedur przetargowych, określenia zakresu zgodnie z wnioskami, które zostały złożone i współpracujemy po prostu na bieżąco.
Czyli wszystko jest przygotowane, tylko czekamy na te środki unijne. A jaka jest szansa pozyskania tych środków? No bo tak odwlekamy, pamiętam, od zeszłego roku mówimy, że ciągle czekamy.
I niestety aplikujemy, proszę Państwa, w ramach konkursu.
Ale nikt nie dostaje tych unijnych pieniędzy.
Rozumiem. No jest część już konkursów rozstrzygnięta, ale akurat nie tych konkursów, w ramach których my aplikujemy. Wszystko to są konkursy, także czekamy na rozstrzygnięcia konkursowe.
No nie po naszej stronie.
No pierwsze wnioski zostały złożone w lutym ubiegłego roku. To jest ten wniosek, który na którym jest w tej chwili kontrola. Wnioski z termomodernizacji zostały złożone w marcu ubiegłego roku.
A ten żłobek?
Żłobek to jest wniosek, który został w marcu złożony.
Ale myśmy go już zrobili, tak? I teraz czekamy tylko.
Tak, tak. Teraz czekamy i liczymy, że dostaniemy dofinansowanie na żłobek.
No, a co by było, gdyby nam nie dali tego?
Możemy się ubiegać w kolejnym konkursie.
Bo to jest refundacja.
Ja wiem.
Tak, tak, tak. Wiem.
Czyli no,
nie mamy.
No, no nie mamy niestety.
No to są konkursy. To są konkursy. Przygotowujemy się do złożenia wniosku na modernizację budynku cechowni. Też jest w tej chwili dokumentacja wykonywana. To też jest konkurs dla obiektów zabytkowych albo obiektów wpisanych na szlak zabytków techniki.
Cechownia to w którym
to
miejscu?
To ten największy budynek na kopalni.
Co się sypie tam, gdzie zagadę?
Ja że co, jest w trakcie opracowania projektu. Do kiedy? Termin opracowania projektu?
Ten konkurs nie jest jeszcze.
Nie, mówię o, że projekt jest opracowany. Do kiedy jest termin opracowania projektu?
W kwietniu dokumentacja budowlana plus pozwolenie na budowę jeszcze tak.
Czyli dokumentacja do końca kwietnia, tak?
Tak, budowlana do końca kwietnia. Tak, umowa jest.
A szacujecie koszty jakieś już wstępnie, czy na razie nic?
Koszty.
Cechowni, nie, cechowni. Nie, cechowni. To musi być, to pewnie będzie gigantyczna kwota.
No właśnie, dlatego...
Przynajmniej 3 razy większa niż elektrownia, jeśli nie 5 razy większa.
To jest ogromny obiekt.
I to tak było?
Możemy aplikować w tym konkursie jedynie na obiekty związane z kulturą. Czyli Centrum Kultury z wyłączeniem na działalność gospodarczą, typu kawiarnia, gastronomia.
Ja mam takie pytanie, bo tam są takie... Nie wiem, czy to nazwać rysunki, czy coś, pozostałości po tej starej kopalni. Czy one są jakoś odpowiednio zabezpieczone, bo rozumiem, że jest to...
O ile wiem, byłam na jednym spotkaniu z projektantem, to mają być zachowane.
Mówimy o tym, co znajdują się na ścianach.
Tak,
mają być zachowane. Chociaż to nie jest
podpisane, ale chcielibyśmy, żeby to zostało.
Czyli tutaj tylko obiekt o charakterze kulturalnym wchodzi w grę?
Z tego działania tak.
Tak. Czy nie da się jakoś, że tak powiem, wybrać innego działania, bo tak w moim skromnym zdaniem tych obiektów kulturalnych wejście już będzie troszkę dużo.
Nie. Nie ma. Nie ma. Po prostu...
No, jak myśmy obiekt kulturalny...
Jak na takie małe miasto, oczywiście.
Nie ma. Nie ma. To
tak jak masz pieniądze na ścieżki rowerowe.
Proszę zobaczyć, jak zostało skonstruowane RPO.
Ale ścieżek rowerowych nie ma.
Nie ma w czym wybierać. Rewitalizacja ewentualnie, gdzie już mamy dwa budynki wpisane do rewitalizacji.
No ale na to są strony, też pieniądze, na to, na tej
mierze. Non-profit.
A, i nic tam się nie wymyśli oprócz kultury?
No tak jak mówię, wyłączymy część na działalność gospodarczą, ale wtedy ta część jest niekwalifikowana do projektu.
No właśnie, czyli no można zarabiać.
To niezależnie, czy to będzie kultura, czy rewitalizacja, czy inne działania finansowane z dotacji, to trzeba to albo wyłączyć, albo ubiegać się o niższy poziom dofinansowania dla całego obiektu, wtedy na przykład 40%, tak wyjdzie z uczenia luki.
No to też chyba trzeba przekalkulować.
Pod 3-5 lat nie można zarabiać, prawda? No.
Tak, nawet więcej niż 5 lat.
Więcej
od niż momentu zakończenia inwestycji do momentu rozliczenia mamy też jakiś okres kilkunastu czasem miesięcy.
Tylko tak jak mówię, może myślę głośno i głupio, ale też by trzeba to policzyć, czy nam się nie będzie opłacało jednak tej jednej części jakiejś tam wyłączyć,
ale
żeby ona się
zfinansowano.
Dlatego, że przecież maleńka kawiarenka na 3 stoliki niczego nie załatwi, tam klient nie przyjdzie. Prawda?
Ale wy myślicie o restauracji stricte?
Ale to już nie próbowaliśmy uszczegółowić, czy restauracja, czy to będzie jakiś, nie wiem, klub, czy nazwiemy to kawiarnią. W każdym razie musiała być to większa powierzchnia,
no
która przyciągałaby też i też musiała być gdzieś komponowana, prawda, i w scenerii otoczenia, i komponowała się z elementami pokopalnianymi, z klimatem postindustrialnym, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo w przeciwnym razie to nie wypali.
Pytanie jest takie, bo działalność kulturalna jest dosyć szeroka, czy myślimy już dosyć, jakoś tam konkretnie się w stanie sprecyzować, jaka miałaby to być forma działalności kulturalnej?
Chyba nie na tym etapie jeszcze.
Może bardziej, czy jest sens wchodzić w środki unijne przy założeniu, że będzie to działalność kulturalna, jeśli w chwili obecnej nie ma pomysłu na zagospodarowanie go w tym sensie, pod kątem tego, że obok jest elektrownia, która ma walory kulturalne, jest kolejny obiekt na Piaskach, który ma takie walory, czy w tym wypadku jest sens, no projekt na pewno też będzie niemało kosztował, no i tych środków z budżetu, nawet jeśli byśmy maksymalne dofinansowanie otrzymali, będzie dużo zainwestowane.
Ale teraz stoi ruina, niszcze, jest spadają cegły, bo tam mi zgłaszali, że też tam od czasu do czasu i masz w centrum, to będziesz miał zagospodarowane.
Ale też przewidywane koszty remontu, gdybyśmy to chcieli na własną rękę. Wiem, że są pewnie gigantyczne, natomiast jakie to są mniej więcej koszty?
Mówimy o kosztach remontu czy kosztach przebudowy?
Remontu, przebudowy.
No bo jest to różnica, prawda? Przebudowy to co? Czy odtwarzamy to, co było? A jeśli odtwarzamy, to jest jeszcze element tego, że tam są przybudówki, które należałoby usunąć, bo one absolutnie nie oddają ani klimatu, ani czasu tego miejsca i jakby szpeciły budynek cechowni. To jest pierwsze pytanie, a jeżeli odbudowywać, to co? W takiej wersji, w jakiej to było i czemu miałby służyć ten obiekt, prawda? Bo wiemy, że tam były szatnie, tam była
łaźnia.
Sala zborna, łaźnia, część kalifaktorów, planistów, więc to funkcjonowało tak jak w czasach, kiedy kopalnie funkcjonowały 20-30 lat temu.
Tylko w takiej postaci...
Nie pokusiliśmy jeszcze o obliczenie, natomiast powierzchnie są ogromne, tam są trzy sale, z których jedna ma ponad 300 metrów, druga 250, trzecia około 200, więc powierzchnie są ogromne, wysokie, jest jeszcze część na górnej kondygnacji, także no prosiliśmy...
Znaczy w dobie likwidowania kopalń i takiego faktu, że niedługo takie obiekty to po prostu no, będą muzea, to myślę, że nawet nie wiem, gdzieś iść w takim kierunku, żeby było to, nie wiem, być może jakaś pozostałość po dziedzictwie górniczym gdzieś tutaj w
Czerwacji. Ale żeby tylko w tym kierunku można pójść w
ewentualnym
muzeum, ale muzeum to też kultura.
No, Ale proszę zauważyć, jak mamy na przykład galerii, przecież no, wszyscy tutaj doskonale wiemy, że ta galeria też nie budzi jakiegoś ogromnego zainteresowania pod względem tej oferty kulturalnej, którą zabiera. Gdzieś no, czegoś brakuje. Teraz powstaje nam kolejny budynek, który będzie dokładnie spełniał jakby te same zamierzenia i będziemy borykali się z tymi samymi problemami. Jeśli jest problem z tym, żeby zapędzić ludzi zwiedzających do galerii, no to myślę, że będzie taki sam problem w przypadku tej cechowni. No i myślę, że zasadnym jest także, żeby zastanowić się, czy faktycznie jest sens, tak jak tutaj powiedział pan radny Maćkowski, trzeba by to przemyśleć faktycznie, czy jest sens się ubiegać o takie środki i angażować też własne środki, bo chodzi o ten efekt końcowy, żeby się na to zastanowić.
Nie odpowiedziałam na pani pytanie, natomiast za kilka dni chcielibyśmy z panem burmistrzem zaprezentować państwu badań jakości usług publicznych w Czeladzie. Pokusiliśmy się o taki sondaż, czy też badanie wykonane przez absolutnie niezależną jednostkę, która się specjalizuje w tej materii i pewnie zdziwicie się państwo, tak jak my, że bardzo wysoko mieszkańcy ocenia działalność galerii. My uważamy, że jest problem, że ona mogła być jeszcze bardziej wykorzystywana, bardziej promowana, być może więcej imprez by się odbywało, a mieszkańcy naszego miasta super pozytywnie oceniają i to, co się w galerii dzieje, możliwość korzystania, dostępność, także...
No ciekawe, zwłaszcza, że pewnie 80% jakby...
Chcemy państwu pokazać mieszkańców,
bo tej galerii nawet nie było, no bo taka jest prawda.
Może mieszkańcy mieli na myśli galerię handlową, nie wiem.
Nie galerii, elektrowni, brak.
A proszę mi jeszcze powiedzieć koszt projektu.
Koszt projektu nie fajna, pani ma
około 400
tysięcy.
To
jest
400
tysięcy.
Ale ja państwu nie powiem, czy to jest ta wartość z umowy, czy to jest wartość szacunkowa, bo projekt jest w ZBK. I tam jest umowa.
Mniej więcej elektrowni, koszt projektu. Aha, bo to były dwa projekty. 300 tysięcy.
301 plus 100 drugi, 150 drugi, 200. No to już było dawno temu.
Dobrze było.
To znaczy, poza tym ja uważam, że jeżeli faktycznie ta cechownia by doszła do skutku, to nie byłoby miejsce tylko dla samych Czeladzian.
To nie ma być drugiej galeria. Pomysł na cechownię
jest. Zwiedzania dla osób przyjeżdżających do Czeladzi. A ja uważam, że tylko wtedy miałby to sens, żeby tak. To był taki obiekt, który będzie przyciągał nie tylko mieszkańców, nawet miasta, regionu. No
właśnie głównie osoby z zewnątrz.
Absolutnie.
Ale my to jesteśmy na tym szlaku, zdaje się.
No nie, no tak, no, nie wiem, na pewno Zosia też była koło Lili w tej kopalni zału, gdzieś tam zwiedza, no po prostu coś rewelacyjnego, no pewno, że to jest tam inaczej zrobione, ale jest to faktycznie, może z czasem dojdziemy do tego, bo faktycznie te kopalnie i te budynki pokopalniane
były
kiedyś faktycznie muzeami.
W tej chwili też.
Ale na pewno nie zrobicie się zamysł i absolutnie żadne rewelacyjne muzeum tu nie wchodzi w grę, bo wiadomo, że to już nie wypali. To już nie te czasy i nie tym jesteśmy zainteresowani.
My tylko weźmiemy wejście i będą zwiedzać sobie freski, a reszta...
Czy tradycyjne muzeum nie wypali?
Nie.
Prawda jest taka, że Muzeum na przykład Powstania Warszawskiego, które w dużej mierze, czy też Muzeum Śląskie, które w dużej mierze stawia na elementy elektroniczne przy dalszym wykorzystywaniu tych tradycyjnych elementów. Ja bym cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, gdybyśmy ten element interesował, a to jest bardzo
dobrze. No, nie byłaby głupie.
Dla mnie Muzeum Śląskie zupełnie swoje zadanie.
Za małe jest. No właśnie tak właśnie myślimy to.
A że to z racji pojemności obiektu i tego, no. Czym się... Tak, ale nie tak się właśnie myślimy, po to, żeby ewentualnie koszt obniżyć, żeby po prostu tam gdzieś przenieść mu sobie statu, albo do tych cechowni, albo...
A nie wykluczone, że wtedy no,
wtedy po prostu, no bo utrzymać z tego nie damy rady. A muzeum jest takim miejscem, że można je na wiele innych rzeczy się przeznaczyć.
Ale muzeum teraz staje się za małe, tam, żeby przyjść na imprezę, to... Idą kobitki godzinę wcześniej, żeby sobie zająć
miejsce. Nie, no oczywiście, no przyczepcy, ja mieszkam naprzeciwko, to wiem, jak
to się robi. I ja tam chodzi, no. Teraz ruszył ten Uniwersytet Trzeciego Wieku i faktycznie, no byłam na ostatnich
wykładach. Zresztą tam są tylko te osoby.
Bardzo dużo.
I nikt inny po prostu tam nie wejdzie, bo nie ma szans.
To już mamy pomysł.
Przechodzimy do punktu ostatniego, czyli sprawy bieżące, korzystając z tego, że mamy tutaj obecną panią burmistrz, panią dyrektor, panią kierownik. Może
nie,
macie
już
państwo
nie
jakieś inne pytania niezwiązane z tym, które omawialiśmy wcześniej. Ja mam takie pytanie do pani burmistrz a propos tego smogu, który się poradził. Czy podjął jakieś działania?
Włączyłam na nasze,
tylko nasze
sprzęty myślowego, jest tego 40 tysięcy.
A na drugie spotkanie z inicjatywy organizacji zajmującej się stanem naszego powietrza. Odbyło się to spotkanie w jednym z naszych obiektów, nie wiem czy w
elektrowni,
nie wiem czy się. Także nie wiem, przyznaję, że nie mam tutaj wiedzy, pani Małgosiu, pan też.
Była dyskusja, była dyskusja, co robi gmina.
Ja to udaję
z tego co wiem, to Przelać wypadło nie najgorzej w porównaniu z innymi gminami, nawet ze względu na udzielane dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania, bo u nas faktycznie dużo osób dostaje dofinansowanie, to jest około 100 osób rocznie. W porównaniu z innymi gminami.
A to jest zależne od dochodu, to dofinansowanie?
Nie. 1500 zł.
1000 chyba.
1000-1500. W ubiegłym roku Państwo podejmowaliście uchwałę o zmianie regulaminu i tam były zwiększone te kwoty.
Zależnie jaki sposób się
tak, w zależności od sposobu, od zmiany, czy tam jeszcze jakieś dodatkowe źródła typu OZE są stosowane, to również można uzyskać.
To ja się jeszcze podzielę tymi informacjami, ponieważ w zeszłym tygodniu mieliśmy komisję rewizyjną właśnie w Straży Miejskiej i przeglądałam od początku stycznia dziennik zgłoszeń na dyżurce, które tam właśnie jest, można było go jakby przejrzeć. I jest faktycznie sporo zgłoszeń mieszkańców, że na przykład gdzieś tam sąsiad spala czymś złym, ponieważ no, dym, który się ulatnia z kominów świadczy o tym, że to jest coś złego, że jest jakiś dziwny materiał spalania. Było takich zgłoszeń całkiem sporo. Myślę, że jest to też zasługa takiej no,
akcji
ogólnopolskiej tak naprawdę. Ale no Państwu powiedzieć, że większość tych zgłoszeń jednak, kiedy się przeglądał efekt interwencji Straży Miejskiej, wynikało, że w większości z nich nie potwierdzono spalania jakimiś dziwnymi rzeczami w tych piecach. No i teraz pytanie, na ile my tak naprawdę mamy te instrumenty, narzędzie do tego, żeby radzić sobie z faktycznym problemem smogu, bo czasami jest tak, z tego wynikało, znaczy to są w ogóle wnioski po rozmowie z panią wicekomendant, że mieszkańcy po prostu spalają bardzo niskiej jakości węglem, palą w niskiej jakości węglem i efekt tego zadymienia jakości dymu, że tak powiem, jest no taki jakby się paliło czymś jeszcze gorszym. I tylko w jednym przypadku, z tego co ja widziałam, Straż Miejska wystawiła czy też pouczyła mieszkańca wtedy, kiedy już potwierdzono, że faktycznie spalał czymś, czym nie powinien spalać. Także no, mamy tak naprawdę ograniczone narzędzia i możliwości, zwłaszcza, że ten pierwszy raz to jest pewnie pouczenie, drugi mandat, nie wiem, ile taki mandat, 100 zł, 150 zł.
Proszę Państwa, nawet jeżeli ewidentnie straż, bo my mamy i pewnie Państwo też znacie mieszkańcy Czeladzi, to są budynki położone bardzo blisko urzędu miejskiego, kiedy no, nieraz wychodzi się wieczorem, powiedzmy, jeszcze nie jest tak ciemno, żeby nie widzieć, to są kawałki farfocle lecące ciemne i na pewno ani nie jest to drewno, ani nie jest to węgiel nawet najniższej jakości. I kiedy Straż Miejska poinformowana o tym, bo zapach był przeraźliwy, weszła do budynku. Pan mówi, proszę bardzo, sprawdzajcie. Pan ma trzy szczapy drewna, które leżą pod piecykiem. A co w piecyku? Bo nie da rady wiedzieć.
Piecyku, jeżeli jest ogień,
sprawdzenia tego, co się wydziela, to wtedy tak, ale jak pobrać taką próbkę? Natychmiast udowodnić panu, że on
spala nie zrobił.
A poza tym, jak dać komuś mandat, jak on nie ma na węgiel? No, ja to muszę nie zapłacić.
No jest tu. Ja kiedyś rozmieszałam, że Kraków natomiast robi badania popiołu, tylko że to badanie kosztuje 1000 zł.
Popioł kosztuje 1500 do 2000 zł. Wyniki no bardzo niepewne i z wynikami zostaje pójście do sądu.
A w myśl zastanę
koszty, tak?
Czyli te, które nic można... Wrzuca się również części jakichś przetworników samochodowych, które się nagrzewają w piecu do bardzo wysokiej temperatury i równie powolnie i długo to ciepło oddaje.
Natomiast
zapach,
jaki
się dostaje, jest zabójczy. Tak.
Możemy tylko apelować i nie zrobimy. Musiałby być piec wyłączony, czyli rano musi być wchodzić przed rozpalenie w piecu. A podpiszmy strażnie
z narzędzie, to jest obniżenie ceny energii i gazu.
Tak, dokładnie.
Można, bo cenę energii i gazu to my jako gmina nie obniżymy, ale
na przykład,
Dąbrowy Górniczej, która zastosowała dopłaty w wysokości nie 1000 zł, ale 8000, bo się z końcem roku tym chwalili, nawet media o tym pisały, więc jest ta stawka zdecydowanie większa.
No dobrze, tylko ja pamiętam te czasy, jak się robiły, powstawały społeczne komitety budowy gazociągów. I na przykład na Borowej jest bardzo droga temu przez taki komitet zbudowany pana Gadowskiego przewodniczącego. I do tej pory Borową się przejść nie da, bo i tak palą w piecach, no, w domach.
No i dokładnie.
Ale proszę Państwa, ktoś napisał do nas, nie wiem,
do nos czy na nos?
Do nas, podpisując się, że jest mieszkańcem osiedla gdzieś na ulicy tutaj jednej z kwiatowych tulipanów.
Słoneczny.
Gdzieś tutaj. I napisał, że wszyscy mamy zasilanie ciepła. Każdy z nas ma w domu kominę, inną formę dodatkowego atrakcyjnienia powierzchni i widzimy, że jak rano wstajemy, to się taki smog nad naszymi budynkami roznosi. W związku z tym prosimy o podjęcie jakichkolwiek działań i interwencji. Czyli sami ludzie widzą, że ktoś tam niby ma ten kominek, tylko jest kwestia czym palić. Prawda? Albo pani, która przyszła do mnie 2 dni temu, mieszka na Szpitalnej w tym baraku za szpitalem. No i pani, ja oczywiście mówię, proszę panią, dobrze, pani wyszła w określonej sprawie, ale ja pani chcę zwrócić uwagę, że ja tam ostatnio przejeżdżałam, leżą stare okna. A oni sobie z tych okien, z tych starych okien drewnianych ściągają te części drewniane, które są po 100-kroć malowane lakierem, tak? I teraz to wrzuca do tego pieca i mamy to, co mamy. Pani do mnie mówi, ale czym ja mam palić, proszę panią, jak nie mam dopłaca do mieszkania? Mówię, a nie dostała pani, no dostałam, ale kto mi ma to porąbać? No to widocznie ja. Także kółko się zamyka, bo to, że państwo dostają drewno, to jest jedno, ale no cóż, no to nie ma kto porąbać, więc po co mi takie drewno? To lepiej ściągnąć te wszystkie stare okna, które firmy pewnie wymieniają jeszcze tego typu okna. I oni to zbierają, albo mają jakąś cichą umowę, tam ci nie wywożą tego, tam gdzie powinni wywieźć, tylko przywożą im, no i to sobie rozbierają.
Na szczęście minister środowiska mówi, że problem jest tylko teoretyczny, więc...
A minister środowiska, podobnie jak minister zdrowia są tutaj...
No inni. A ja mam takie pytanie dotyczące stanu w tej chwili, w jakim stanie jest urząd, znaczy prace, jak daleko
są. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, także mamy wymienione praktycznie wszystkie okna od strony kamionki, mamy już zrobiony dół, na górnej kondygnacji są już wyprostowane ściany, powstawiane ściany działowe i jesteśmy przygotowani chyba już Także ta najgorsza robota już jest za nami, ale mogę tu potwierdzić, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, czyli na dzień dzisiejszy opóźnienia nie mamy.
Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc zamykam posiedzenie. Komisji, dziękuję Państwu.
Ja nie brałam
Ja 3 ciągle.